Plac Świętego Piotra, 20 maja 1990 roku.
Nos vota fratris nostri Ioannis Saldarini, archiepiscopi taurinensis, nec nun plurimorum aliorum fratrum in episcopa.
Spełniając życzenie naszego brata Jana Saldariniego, arcybiskupa Turynu, wielu innych naszych braci w biskupstwie oraz wielu wiernych, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, mocą naszej władzy apostolskiej zezwalamy, aby czcigodnemu słudze Bożemu, Piotrowi Jerzemu Frassatiemu, przysługiwał tytuł błogosławionego i aby można było obchodzić jego święto w miejscach i w sposób ustanowiony przez prawo co roku 4 lipca.
Quotannis celebrari possit in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Mówiąc o życiorysie Pier Giorgia Frassatiego, należy zaznaczyć, że to życiorys zwykły i niezwykły. Normalnego i nienormalnego młodego człowieka, bo zakochanego w pełni w Bogu. Urodził się w Wielką Sobotę, 6 kwietnia 1901 roku w Turynie, w północnych Włoszech. Jego ojciec, Alfredo Frassati, był człowiekiem aktywnym, dumnym, ambitnym. To właściciel słynnego dziennika La Stampa, zaangażowany politycznie, liberał, senator, następnie ambasador Włoch w Berlinie, agnostyk. Matka Adelaida z domu Ametis, kobieta trochę egzaltowana, zdolna malarka, o tradycyjnej pobożności, żyjąca wyłącznie własnymi sprawami i mało znaczącymi problemami, wymagająca, surowa, wprowadzająca w dom atmosferę przypominającą bardziej wojskową niż rodzinną. Trudno było mówić o porozumieniu między rodzicami. Głęboka więź łączyła Pier Giorgia z jego siostrą, Lucianą. Młodsza o rok Luciana była jedyną osobą z rodziny, z którą Pier Giorgio mógł choć trochę porozmawiać. Miał wszystko, co może dać życie. Urodę, bogactwo, naturę otwartą na świat i ludzi, niezwykłą wrażliwość, przede wszystkim miłość do Boga. Jak wspominał potem jego spowiednik, przeszedł przez ziemię z czystym sercem, bez grzechu, który zerwałby więź z Panem. Kochał ludzi, chciał im pomagać, zarówno materialnie, jak i duchowo, i czynił to wytrwale. Nikt z rodziny nie wiedział, co naprawdę robił, gdy znikał wieczorami z domu i wracał bez butów, marynarki lub płaszcza. Dopiero jego śmierć uświadomiła najbliższym mu osobom, w jakim towarzystwie się obracał. Przed wystawioną trumną przesuwali się tłumnie obdarci biedacy, aby pożegnać swojego przyjaciela i dobroczyńcę. To wszystko, co może dać życie, zostało mu zabrane w ciągu zaledwie 6 dni nagłej i tajemniczej choroby, która okazała się paraliżem dziecięcym Hajnego Medina i której nie można było zapobiec z powodu źle postawionej diagnozy. Szczepionka sprowadzona z Paryża nadeszła za późno. Pier Giorgio zaraził się tą chorobą podczas swoich wizyt w norach turyńskich nędzarzy, którymi się opiekował. Teraz pozostał mu tylko Bóg, którego już nikt nie mógł mu odebrać. Zostawił wszystko, a może tylko śmieci tego świata, a zyskał tak wiele. Umierał ze świadomością spotkania się z Bogiem, do którego dążył wytrwale przez całe swoje życie. Zmarł 4 lipca 1925 roku.
Błogosławieni wy ubodzy, ubodzy w duchu, cieszcie się. Pan was wspomoże w dniu niedoli. Królestwo Boże wasze jest. Błogosławieni, co się smucą. W uśmiech się zmieni smutek wasz. Radość zaraz będzie Pan. Cieszcie się, radujcie się, bo nagroda wasza wielka w niebie jest, chociaż krzywdzą was.
To wielka radość znać świętego. Żyliśmy w bliskości błogosławionego Jana Pawła II. O świętej Joannie Bereccie Mola opowiadają jej bliscy. O błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce tak pięknie wspomina jego mama. Wielu świętych i błogosławionych to ludzie naszych czasów. Tak realni, tak bliscy. Dziś chcemy przybliżyć Wam postać błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego.
Błogosławieni, cieszcie się. Błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwością Bożą żyć, pokoju i miłości łakną, szczęśliwi będą po kres dni. Cieszcie się, cieszcie się, bo nagroda wasza się.
Ciemne typy też są w niebie?
Należy się naszym słuchaczom małe wyjaśnienie, bo kiedy ktoś słyszy ciemne typy, to może różnie to interpretować, a chodzi o konkretne stowarzyszenie.
To jest nieformalne stowarzyszenie, które założył Pier Giorgio wraz ze swoim przyjacielem Marco Beltramo. Założył to stowarzyszenie w górach, dokładnie 18 maja 1924 roku. Pier Giorgio wraz z Marco ułożyli statut tego stowarzyszenia, który jest następujący. Założone Stowarzyszenie Ciemnych Typów składa się ze wspólników i wspólniczek podzielonych na dwie grupy, drabów i drabinek. Władzami stowarzyszenia są Zgromadzenie Ogólne, prezes, kierownik wycieczek, sekretarz i jeden leć przyleć. Aby zostać przyjętym jako drab lub drabinka, trzeba złożyć podanie do drabów, założycieli i zostać zatwierdzonym przez Zgromadzenie Ogólne. Dewizą stowarzyszenia były słowa: niewielu, ale dobrych jak makaron. Jest absolutnie zakazane wszystkim drabom i drabinkom przynoszenie psów, a szczególnie mongreńskiej rasy. Zabronione jest także wprowadzanie pieprzu i tym podobnych owadów. Draby i drabinki witali się tak zwanymi salwami artyleryjskimi bum 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 na powitanie oraz okrzykiem terror omnia vincit, czyli terror wszystko zwycięża na pożegnanie.
Kiedy ktoś tego słucha, może sobie pomyśleć, że chodziło tylko o zabawę, o rozrywkę. A tak nie było. Chodziło również o misję ewangelizacji.
O zabawę też chodziło. Pier Giorgio lubił figle, ale przez to, że spotykał się ze swoimi przyjaciółmi, to również podczas tych spotkań, podczas tych wycieczek Stowarzyszenia Ciemnych Typów organizował czas na modlitwę, na mszę świętą, na modlitwę różańcową. To wszystko było, choć nie wprost, ale włączone w działalność tego stowarzyszenia ciemnych typów. Wiemy też, że Frassati bardzo lubił głośno śpiewać, ale niestety przy tym niemiłosiernie fałszował.
Pewnie wielu się zastanawia, że taki młody człowiek, dla którego najważniejsza była wiara w Pana Boga, myślał o kapłaństwie. I takie myśli rzeczywiście się pojawiały, ale należy wyjaśnić, że mama Pier Giorgia, pani Adelaida Frassati, nie zgadzała się stanowczo na to, aby jej syn został kapłanem. Myślę, że wynikało to też z tego, jaką była osobą surową, wymagającą i z pewnością miała zupełnie inne plany wobec syna. Kto wie, może planowała dla niego jakąś karierę polityczną, z całą pewnością nie drogę kapłańską.
Mama Pier Giorgia była artystką, była malarką, była nawet bardzo dobrą malarką. Wystawiała swoje prace w galeriach, jej obrazy były kupowane też przez rodzinę królewską. No i nie widziała swojego syna w sutannie wręcz. Kiedyś powiedziała, że wolałaby, żeby umarł, niż został księdzem.
Stowarzyszenie Ciemnych Typów wiąże się również z obecnością pewnej dziewczyny. Jej postać pojawia się w wielu opracowaniach biograficznych na temat Pier Giorgia Frassatiego. Ktoś mógłby się zastanawiać, może Pier Giorgio zmienił zdanie, ponieważ poznał Laurę.
I tutaj znowu musimy powrócić do Stowarzyszenia Ciemnych Typów, bo rzeczywiście w tej grupie drabów i drabinek była dziewczyna starsza od Pier Giorgia, która wychowywała swojego młodszego brata, Laura Hidalgo, która uczyła matematyki. No i podczas wycieczek górskich Stowarzyszenia Ciemnych Typów zrodziła się wielka i jedyna miłość Pier Giorgia. Laura nie wiedziała o tym, że Frassati jest w niej zakochany. Postanowił Laurę przedstawić swojej matce.
I w ten sposób pokazać, że ma wobec niej jakieś poważne plany.
Ale niestety po tym spotkaniu mama Pier Giorgia nie wyraziła się zbyt pochlebnie o Laurze, która notabene była bardzo ładną dziewczyną. Powiedziała o niej: ot, taka
przeciętna.
Taka przeciętna, a nawet dodała jeszcze do tego z akcji katolickiej. I Pier Giorgio już wiedział, że jego mama nigdy nie zaakceptuje tej miłości. Laura nigdy się nie dowiedziała o tym, że on ją kochał. Pewnie dowiedziała się dopiero o tym uczuciu już po śmierci Pier Giorgio.
Może jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy Stowarzyszeniu Ciemnych Typów, ponieważ chciałabym, abyśmy wskazali na góry. To w górach zostało to stowarzyszenie założone i góry były bardzo ważne w życiu Pier Giorgia Frassatiego. Myślę, że ze względu na to, że w bliskości gór przyszedł na świat.
Pier Giorgio urodził się w otoczeniu pięknych gór Alp w Polone, w prowincji Biela we Włoszech. Z okna swojego domu widział piękne góry. Od najmłodszych lat też jego mama, jego rodzice wpajali mu tą miłość do gór, zabierali go na górskie wycieczki, więc on później już w naturalny sposób po prostu pokochał te góry, z nimi przebywał, cieszył się ich obecnością. Kiedy patrzymy na fotografie, które zachowały się Pier Giorgia, to chyba zdecydowana większość to jest fotografii, które są zrobione w górach.
Możemy, drodzy Państwo, patrząc na te fotografie, podziwiać też sprawność fizyczną Pier Giorgia, ale warto wspomnieć, że góry nie stanowiły dla niego tylko takie miejsce, gdzie mógł spędzać czas odpoczywając.
Czy z przyjaciółmi.
Czy sprawdzając swoją wytrzymałość fizyczną. Góry stanowiły też takie miejsce, o czym pisze w wielu swoich listach, miejsce szczególne, miejsce na spotkanie z Panem Bogiem, miejsce na ciszę, na takie momenty bezpośredniej bliskości z Panem Bogiem i modlitwę.
Góry były wielką pasją Pier Giorgia, był bardzo dobrym alpinistą i narciarzem. Każdą wolną chwilę spędzał na wspinaczkach i górskich wycieczkach. Sam tak mówił: coraz częściej pragnę wspinać się po górach, zdobywać najgroźniejsze szczyty, odczuwać tę czystą radość, którą dają tylko góry. Wyprawy w góry, oprócz wielkiej przyjemności, jaką niewątpliwie mu dawały, były, tak jak powiedziałaś, okazją do modlitwy i apostolstwa. Pragnąłbym, o ile moje studia pozwolą na to, spędzać całe dni w górach, podziwiając w ich czystym powietrzu wielkość Stwórcy.
Ale to nie były jedyne marzenia Pier Giorgia i jedyne zainteresowania. Myślę, że moglibyśmy go zobaczyć jadącego rowerem czy prowadzącego samochód, bo były to już takie czasy, kiedy samochód pojawiał się na ulicach, także w miejscowości, w której mieszkał Pier Giorgio. Ale może jeszcze wspomnijmy o tym, że to był bardzo wrażliwy chłopak i kochał również kwiaty. Jego ogrodnik uczył go imion, nazw kwiatów i Pier Giorgio bardzo chętnie przyjmował te lekcje. Te najładniejsze kwiaty zanosił mamie. Mimo jej surowego wychowania wybierał najpiękniejsze kwiaty i obdarowywał nimi swoją mamę. A pewnego dnia, jak czytamy we wspomnieniach o Pier Giorgio, przyszła do ogrodu siostra zakonna i wtedy Pier Giorgio wybrał najpiękniejszą różę, jaka znajdowała się w tym ogrodzie. Podarował siostrze z taką adnotacją: proszę, aby zanieść ją jako dar ode mnie Panu Jezusowi. Dziękując, siostra wskazała wówczas, że na pewno dzięki temu też Pan Jezus sprawi, że będziesz święty. Myślę, że nie zdawała sobie jeszcze wtedy sprawy z tego, że to są trochę prorocze słowa.
I w tym swoim ogrodzie Pier Giorgio hodował specjalną roślinę, z której nasion można było robić różańce. Pier Giorgio zanosił te ziarenka do sióstr franciszkanek, a one wykonywały z nich różańce. On oczywiście te różańce rozdawał swoim przyjaciołom, swoim znajomym.
Teraz będziemy chcieli powiedzieć o wierze, o modlitwie, o tym wszystkim, co wypełniało duchowe życie Pier Giorgia Frassatiego. Zacznijmy może od pewnego listu do przyjaciela, w którym znajdujemy takie słowa Pier Giorgia. Oprócz ciała jest jeszcze dusza, której winniśmy poświęcić wszystkie nasze siły, aby mogła stanąć przed najwyższym trybunałem bez winy. Takie miał marzenie, aby właśnie tak bardzo ubogacić swoje życie duchowe, tak bardzo być blisko Pana Boga, aby mógł trafić do nieba. To jest piękne marzenie, które towarzyszy każdemu z nas, ale modlitwa, szczególnie właśnie modlitwa, była najpiękniejszym dla Pier Giorgia narzędziem do wzrostu w wierze.
Nie podobało się to rodzicom Pier Giorgia, którzy znajdowali syna śpiącego przy łóżku z różańcem w ręku. Uważali, że ich syn może stać się bigotem, dewotą, że za dużo się modli, za dużo przebywa w kościele, za dużo różańce odmawia. No i nawet interweniowali w tej sprawie u znajomego kapłana, który pytał go, dlaczego tak dużo się modli, dlaczego zarywa noce na tę modlitwę. A on odpowiedział bardzo spokojnie, że ma tyle intencji, aby je omodlić.
Jeszcze może dodajmy, że często Pier Giorgia nie można było znaleźć w domu, ponieważ najczęściej przebywał w kościele, uczestnicząc w adoracji. Były to nocne adoracje i tutaj chyba podziw dla niego, że mimo tego, że całą noc spędzał na modlitwie, rano w miarę normalnie był w stanie funkcjonować i wykonywać swoje liczne obowiązki.
Któregoś razu Pier Giorgio wrócił rzeczywiście z nocnej adoracji bardzo późno. Zauważył to ojciec, no i się spytał, dlaczego nie zadzwonił, nie powiedział, że przyjdzie tak późno, na co Pier Giorgio odpowiedział tak zagadkowo i tajemniczo: tam gdzie byłem, nie było telefonu.
Wspominałeś, Tomasz, o adoracji, ale teraz należałoby powiedzieć, że centralne miejsce w jego życiu duchowym zajmowała Eucharystia.
Rzeczywiście Pier Giorgio po pierwsze bardzo chciał codziennie przystępować do Komunii Świętej. To były takie czasy, kiedy nie było takiego zwyczaju, że przystępuje się co dzień do Komunii Świętej.
Raczej niedzielne spotkania były ważne.
Dokładnie tak. Natomiast jego takim pragnieniem, też takim wewnętrznym rozeznaniem było to, że chciał mieć po prostu Chrystusa codziennie w swoim sercu. No i musiał znowu stoczyć walkę ze swoją mamą, której też to się za bardzo nie podobało. Ale wygrał, rzeczywiście wygrał, z czego się bardzo cieszył i mógł tą Komunię Świętą codziennie przyjmować, codziennie uczestniczyć w Eucharystii. Wiele z jego wspomnień zachowało się, kiedy miał do wyboru, czy wyjazd, czy wycieczkę w góry. Zawsze wybierał mszę świętą, ona była na pierwszym miejscu w jego życiu i po mszy świętej po prostu dołączał do grupy swoich znajomych, do górskiej wycieczki. Czasem nawet się spóźniał na pociąg.
Mam wrażenie, że przez te czyny Pier Giorgia też przebija się takie ogromne pragnienie świętości. Nie to, żeby nazywać go świętym, ale właśnie takie pełne zjednoczenie z Panem Bogiem. To, o czym wspominałeś, że pragnienie codziennej Komunii Świętej, to znajdujemy w wielu biografiach świętych.
Zazwyczaj znajdujemy to w biografiach świętych księży, sióstr zakonnych, papieży, biskupów. A tu mamy młodego, 20-paroletniego chłopaka z bogatej rodziny, który nie chce żyć tak jak jego rodzina, tak jak ojciec ambasador, tak jak matka malarka, tak jak siostra Luciana, tylko chce być po prostu dobrym katolikiem, chrześcijaninem.
I dlatego między innymi Pier Giorgia Frassatiego błogosławiony Jan Paweł II wskazał jako tego, który mógłby być i jest patronem ludzi młodych, bo to taki przykład młodego człowieka, który pociąga.
Jan Paweł II powiedział: przypatrzcie się temu błogosławionemu, bo to jest człowiek 8 błogosławieństw.
W życiu Pier Giorgia Frassatiego było też wielu świętych, których przykład go pociągał i od nich chciał się uczyć wiary i bezgranicznego zaufania Panu Bogu. Gdybyśmy stworzyli taką listę świętych wzbudzających zainteresowanie Pier Giorgia Frassatiego, należałoby wymienić świętego Jana Bosco, Ignacego Loyole, świętego Dominika, świętą Katarzynę Sieneńską czy Tomasza Zakwinu. Pozwól, że zatrzymam się przy świętej Katarzynie. Co prawda nie mojej patronce, ale szczególnie mi bliskiej postaci. Często miał przy sobie właśnie teksty świętej Katarzyny Sieneńskiej. Nosił przy sobie taką małą książeczkę, która przedstawiała żywot świętej Katarzyny. Miał ją zawsze przy sobie i z tej właśnie książeczki czerpał przykład do tego, jak wielka może być obecność Boga w naszym życiu, i święta Katarzyna uczyła go, myślę, przyjmowania cierpienia.
On też zazdrościł świętej Katarzynie Sieneńskiej, że mogła zobaczyć, że mogła widzieć Pana Jezusa. Ta książeczka, o której wspominałaś, Żywot świętej Katarzyny Sieneńskiej, towarzyszyła Pier Giorgiowi też podczas jego ostatnich chwil życia. Ona leżała tuż obok niego na stoliku, kiedy umierał, ale jeszcze trzeba dodać, że Pier Giorgio był bardzo rozkochany w listach świętego Pawła Apostoła.
Wielu świętych, od których my też możemy się uczyć i miejmy nadzieję, że to czynimy, ale uczymy się też przez przykład najpiękniejszej, czyli Maryi. I o niej chcemy teraz powiedzieć. Maryja zajmowała również szczególne miejsce w sercu Pier Giorgia Frassatiego. Dla nas takim szczególnym miejscem w Polsce kultu maryjnego jest Jasna Góra z przepięknym wizerunkiem Czarnej Madonny. Ale i Włosi mają wizerunek Czarnej Madonny, to wizerunek Matki Bożej w sanktuarium w Oropie.
Oropa, Katarzyna Piękna, sanktuarium.
Zachwycające miejsce, rozległe, i myślę, że to jest takie miejsce, kiedy dociera się do Włoch, które należy odwiedzić.
W Alpach, znowu góry, piękne miejsce, Czarna Madonna, figura Matki Bożej. Pier Giorgio ze swojego domu rodzinnego miał bardzo blisko do Oropy. Tam bardzo, bardzo często pielgrzymował, czy to sam, czy ze swoimi przyjaciółmi, czy nawet z rodziną. Z tego co wiemy, również uczestniczył w koronacji Matki Bożej w Oropie, z czego bardzo się cieszył. Tam był znany wśród zakonników, ponieważ często zaglądał do Matki Bożej w Oropie. Wiele, jak mówił, spraw załatwiał przed tym cudownym wizerunkiem, przed tą figurą Matki Bożej. Tam pewnie wiele wymodlił, ale i również wiele wypłakał. Do Oropy Pier Giorgio pielgrzymował w każdej porze roku, nawet kiedy śniegu było aż po pas. W jednym z listów napisał, że podczas takiej wędrówki w śniegu bardzo dobrze odmawia się mu różaniec.
Niestety modlitwa różańcowa nie towarzyszyła mu na Jasnej Górze, bo tam nigdy nie dotarł Pier Giorgio Frassati, ale wiemy, że był w Polsce. Przybył tutaj z misją górniczą, ponieważ to właśnie kopalnię w Katowicach pragnął odwiedzić i to wspominał w późniejszych listach o Polsce. No nie do końca, niestety, drodzy Państwo, były to dobre wspomnienia.
Pier Giorgio miał możliwość odwiedzić Polskę w 1922 roku. To był czas, kiedy jego ojciec był ambasadorem Włoch w Berlinie. Odwiedził Gdańsk, odwiedził Katowice i Wrocław. W jednym z listów z Gdańska tak napisał: Gdańsk bardzo mi się spodobał, zwłaszcza stare kościoły. Po południu pojechałem do Sopotu. Było cudownie. Niebo wspaniałe. Dziś o 7 wieczorem jadę do Katowic. Przykro mi, że nie mogę przesłać żadnej odkrytki z Gdańska, ale wszystko jest zamknięte. Mamy również drugi list wysłany z Katowic z 28 grudnia 1922 roku, adresowany do panny Marii Fischer. Wczoraj przyjechałem do Katowic, ale urzędnicy robili mi tyle trudności, że musiałem znowu udać się do Berlina, aby stamtąd wrócić do Katowic. Dziś zwiedzałem kopalnię Ferdynand, ale zobaczyłem tylko urządzenia poziomu wyższego, a niestety nie mogę dłużej się zatrzymać, żeby odwiedzić i te głębsze. Wieczorem jadę pociągiem pośpiesznym do Wrocławia. To prawdziwa radość, że znów będę spał w łóżku. Podróż z Berlina do Katowic była bardzo nieprzyjemna, od 10 do 4 rano. Najpierw bez miejsc, a potem na miejscu między dwoma paniami, tak ściśnięty, że nie mogłem zmrużyć oczu nawet na sekundę. Od Wrocławia miałem trochę więcej przestrzeni, ale była już 6, więc spałem tylko 3 godziny. Jutro po południu wyruszam do Ratyzbony. Szkoda, że Pier Giorgio nie mógł więcej zobaczyć w naszej ojczyźnie, na przykład Warszawy, Krakowa, czy odwiedzić Matkę Bożą na Jasnej Górze. Pewnie Czarna Madonna by mu się bardzo, bardzo spodobała.
Pier Giorgio był osobą niezwykle aktywną i ta aktywność ujawniała się m.in. w czynnym udziale jego w życiu kościoła. Był zaangażowany w liczne stowarzyszenia i organizacje katolickie. Zapisywał się również do licznych wspólnot, w których brał czynny udział. Tutaj można m.in. wymienić Apostolstwo Modlitwy czy Towarzystwo Adoracji Najświętszego Sakramentu i jeszcze wiele innych, o czym na pewno Tomasz powie.
Pier Giorgio był również członkiem Kongregacji Maryjnej Koła Różańcowego, Akcji Katolickiej. Należał również do Uniwersyteckiej Federacji Katolików Włoskich. Był członkiem trzeciego zakonu świętego Dominika, w którym przyjął imię Girolamo na cześć znanego dominikanina Savonaroli.
Ale Pier Giorgio był także znany z działalności społecznej i działalności politycznej. Należy wspomnieć, że z domu wyniósł takie przeświadczenie, że trzeba bronić godności człowieka. I to objawiało się w licznych działaniach, które podejmował. Co ciekawe, wiele z przykładów jego działań i konkretne osoby, którym pomógł, ujawniły się dopiero po jego śmierci. I zawsze wielu też ciekawiło, skąd Pier Giorgio miał pieniądze na to, żeby pomagać biednym, bo ktoś mógłby pomyśleć, skoro wywodził się z bogatej rodziny, to rodzice dawali mu wysokie kieszonkowe, ale wcale tak nie było.
Dawali mu tyle, ile potrzebował. Pier Giorgio rzeczywiście miał bardzo bogatych rodziców, to była bardzo bogata rodzina, ale rodzice dawali mu pieniądze tylko na własne potrzeby. Pewnie gdyby wiedzieli, że on wszystkie pieniądze, które ma, rozdaje biednym, nie daliby mu ani złotówki. Często pożyczał pieniądze od swoich znajomych. Nie wiemy tak dokładnie, skąd jeszcze miał inne dochody, które pozwalały mu na tak szeroko zakrojoną działalność charytatywną, którą prowadził. Pier Giorgio powiedział takie piękne słowa: wokół biednych, nieszczęśliwych widzę światło szczególne, światło, jakiego my nie mamy. On też w jednym z listów napisał, że Jezus przychodzi do niego codziennie w Eucharystii, a on mu się za to odwdzięcza tym, że odwiedza jego biednych.
Musimy też dodać, że Pier Giorgio był zaangażowany nie tylko w życie społeczne, ale także w życie polityczne. I wśród wielu wspomnień o Pier Giorgio znajdujemy m.in. wspomnienie pana Pucciego, adwokata. To człowiek, który należał wraz z Pier Giorgiem do koła katolickiego Cezary Balbo. Wspomina wypowiedzi Pier Giorgia i jak sam powiedział, były to dyskusje przepojone zdrowym rozsądkiem. Działania podejmowane przez Pier Giorgia zawsze przepełnione były głębokim umiłowaniem ojczyzny. Obrona kościoła, obrona ojczyzny, papieża przepełniała go bez reszty i jak wspomina tutaj właśnie pan Pucci, odczuwało się w tym wszystkim święty zapał, więc myślę, że działał i na tym polu z wielką aktywnością.
28 października 1922 roku odbył się marsz faszystów w Rzymie. Okazało się, że część członków włoskiej partii ludowej popiera Mussoliniego. Pier Giorgio był tym bardzo wstrząśnięty, bo sam należał do tej włoskiej partii ludowej. I tak pisał w liście. Rzuciłem okiem na mowę Mussoliniego i krew zawrzała mi w żyłach. Wierz mi, jestem naprawdę rozczarowany haniebną postawą ludowców. Gdzież ich piękny program, gdzież wiara, która ożywiała naszych ludzi? Niestety, kiedy w grę wchodzą światowe honory, ludzie gotowi są deptać własne sumienia. Dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy przyznać z bólem, że niestety miał i ma po dziś dzień rację chrześcijański poeta Dante, który pisał: biedna Italia, bólu gościennica, śród wielkiej burzy bez sternika nawa, o już nie pani ludów nierządnica.
Na chwilę, Tomasz, zostawiamy te poważne tematy, bo chciałabym cię zapytać o jeden z listów, w którym odnajdujemy przepis kulinarny. Okazuje się, że i tym interesował się Pier Giorgio Frassati i my możemy na podstawie tego, co pisał, przygotować coś pysznego. A co to będzie?
Pier Giorgio swojej przyjaciółce Marii Fischer przesłał w liście przepis na tagliatelle i pisał następująco.
Czuję się troszeczkę jak w pewnej audycji kulinarnej w naszym radiu, ale nic nie szkodzi.
Proszę wziąć 700 gramów białej mąki, 3 kwarty letniej wody osolonej i jedno jajko. Mąkę rozsypuje się na stolnicy, a w środku robi się dziurę, gdzie wlewa się wodę i jajko. Bardzo dobrze wszystko trzeba zamieszać. Ciasto przecina się na dwie części i rozciąga się je, aż jest bardzo cienkie. Pozwala mu się trochę wyschnąć, a potem kroi się je w długie paski, które się gotuje przez 5 minut. I dalej już Pier Giorgio prosi o wiadomości o makaronie, czy się udał tak dobrze jak w Ravennie.
No i na takie wiadomości też od naszych słuchaczy czekamy, jeżeli ktoś się zdecyduje na wykonanie dania według przepisu Pier Giorgio Frassatiego.
Może w radiu kiedyś zrobić tagliatelle alla Frassati.
Zastanowię się nad tym. Myślę, że wśród grona naszych słuchaczy, którzy oglądali fotografię Pier Giorgio Frassatiego, zastanawiają się, Tomasz, nad jednym. Jest taka fotografia, gdzie Pier Giorgio Frassati trzyma w ustach fajkę. Wiem, że Pier Giorgio palił papierosy i ktoś by powiedział, no jak to, świętemu to nie przystoi. Siostrzenica Pier Giorgio Frassatiego wychodzi nam naprzeciw z tłumaczeniem, gdyż powiedziała, że za czasów Pier Giorgio nikt nie wiedział o szkodliwości papierosów, nie przywiązywano do tego większej wagi i stąd może te zainteresowania. Pewnie to było i modne wśród młodych ludzi towarzyszących Pier Giorgiowi.
Katarzyna, wiesz, od kogo Pier Giorgio nauczył się palić?
Nie, tego nie wiem.
Od swojej mamy.
I znowu na plan pierwszy wysuwa nam się postać pani Adelaide Frassati.
Tak, Pier Giorgio nauczył się palić od swojej mamy i kiedy ktoś mu zarzucał, że pali, czy to papierosy, czy fajkę, to mówił wprost, że moja mama też pali, ale też ze wspomnień wiemy o tym, że nie palił drogiego cygara, nie palił drogich papierosów, kupował najtańsze papierosy i cygara. Siostrzenica Pier Giorgia, Wanda Gawrońska, która do dzisiaj żyje, mieszka w Rzymie, powiedziała, że gdyby Pier Giorgio wiedział, że jest to szkodliwe, to pewnie by nie palił, bo bardzo dbał o swoje zdrowie.
Można się zastanawiać, jak zdefiniować świętość Pier Giorgia Frassatiego. Mówię świętość, bo o to się modlimy, aby został ogłoszony świętym. Myślę, że słowo radość wysuwa się tutaj na plan pierwszy. Radość chrześcijańska.
Był człowiekiem bardzo radosnym, wręcz hałaśliwym. Robił dużo hałasu wokół swojej osoby, ale kiedy trzeba było, się uspokajał. Tak na przykład było wtedy, kiedy się modlił. Radość rzeczywiście towarzyszyła Pier Giorgiowi i też jest nazywany świętym uśmiechniętym. Tak też o nim się mówi. Mamy piękny list napisany do jego siostry, Luciany Frassati Gawrońskiej. Dodajmy, że Luciana wyszła za mąż za polskiego dyplomatę Jana Gawrońskiego. Mieszkała też w Polsce jakiś czas w Warszawie, zresztą bardzo zasłużona dla naszej ojczyzny. Warto tę postać również poznać, Lucianę Frassati Gawrońską, która zmarła w 2007 roku w wieku 104 lat. Dożyła takiego pięknego, sędziwego wieku. I Pier Giorgio w swoim liście właśnie do niej z 14 lutego 1925 roku napisał takie słowa. Kochana Luciano, pytasz, czy jestem wesoły, a jakże mógłbym nie być, dopóki wiara daje mi siły, zawsze wesoły. Smutek powinien być wymazany z dusz katolików. Piękne słowa, święty uśmiechnięty.
Pier Giorgio Frassati zostawił wobec młodzieży katolickiej w Polonę w 1923 roku piękne przesłanie, ale to przesłanie może być zachętą dla nas wszystkich.
Młodzieży, całą mocą duszy zachęcam was, byście możliwie jak najczęściej przystępowali do stołu pańskiego. Pożywiajcie się tym chlebem aniołów. Stąd będziecie czerpać siłę do toczenia walk wewnętrznych, walk z namiętnościami i wszelkimi przeciwnościami. Prawdziwa bowiem szczęśliwość o młodzi polega nie na rozkoszach tego świata i na rzeczach ziemskich, lecz na pokoju sumienia, który ma się jedynie wtedy, gdy jesteśmy czyści w sercu i myśli.
Questa sera non posso non additarvi.
Tego wieczoru nie mogę nie wspomnieć jako przykładu młodzieńca pochodzącego z tego miasta, błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego. Jego życie przeniknięte było całkowicie łaską i miłością Boga i ofiarowane z radością i pogodą ducha w pełnej pasji służbie Chrystusowi i braciom. Jako młody, tak jak wy, z zapałem podjął się swojej formacji chrześcijańskiej i dał świadectwo swojej wiary, prostej, ale owocnej. Chłopiec zafascynowany pięknem Ewangelii błogosławieństw, który doświadczył pełnej radości bycia przyjacielem Chrystusa, idąc za Nim i czując się żywą cząstką Kościoła. Droga młodzieży, miejcie odwagę wybrać to, co jest najważniejsze w życiu. Żyć, a nie wegetować, powtarzał błogosławiony Pier Giorgio Frassati. Tak jak on, odkryjcie, że warto zaangażować się dla Boga i z Bogiem odpowiedzieć na Jego wołanie w podstawowych życiowych wyborach i w tych codziennych, nawet wówczas, gdy to kosztuje. Duchowa droga błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego uświadamia nam, że wędrówka uczniów Chrystusa domaga się odwagi wyjścia z samych siebie, aby móc kroczyć drogą Ewangelii. Turyn, 2 maja 2010 roku. Thank you.